Bogdan Sadowski, dzień dobry i nasz telefoniczny gość Elżbieta Rafalska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu i witam państwa serdecznie i pozdrawiam z Brukseli.
Co mówią w Brukseli o sytuacji na Białorusi? Może pojawić się tutaj scenariusz, według pani oczywiście, znany z Ukrainy, kiedy ludzie wyszli na Majdan w Kijowie?
No, sytuacja oczywiście jest niezwykle trudna. Pamiętajmy o tym, że wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyło się też posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i była dyskusja na temat sytuacji na Białorusi. Wzięła udział w tym spotkaniu Swiatłana Cichanouska oraz również eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości. Myślę tu o Jacku Seriuszu Wolskim i Witoldzie Waszczykowskim. No, sytuacja jest też zmienna. Oczywiście to dążenie społeczeństwa białoruskiego do tego, żeby wyzwolić się z reżimu Łukaszenki i widoczna jest cała ta determinacja, jednak pokojowe podejście ze strony osób demonstrujących pokazuje, że no, te nastroje bardzo długo też dojrzewały i sytuacja jest taka jak w tej chwili. Wszyscy chcieliby, żeby rozwiązanie tej sytuacji odbyło się absolutnie na drodze pokojowej. Jednak wiadomo, że ten reżim Łukaszenki bez wsparcia Rosji nie przetrwa i tu wszystko też zależy od tego, jaka będzie ta interwencja Rosji. Oczywiście nie myślimy o interwencji militarnej, tak? Bo Rosja wspiera te działania na razie zupełnie inaczej, ale sytuacja tak czy owak jest niezwykle groźna.
A czy prezydent Andrzej Duda według pani powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego w tej sprawie?
To oczywiście jest decyzja pana prezydenta. Pamiętajmy, że dzisiaj premier spotyka się z wszystkimi siłami opozycyjnymi. W tej sprawie będą prowadzone konsultacje, rozmowy, że opozycja tu jednoznacznie też się opowiedziała, więc dobrze, że chociaż tą sprawą nie jest prowadzona żadna gra polityczna. Być może przyjdzie też pora na ten ruch ze strony pana prezydenta.
A jak pani ocenia, bo zmieniamy temat przymiarki, zapowiedzi w zasadzie jesiennej rekonstrukcji rządu. Ma być ponoć bardzo głęboka, szczególnie w obszarach, gdzie potrzebne są kolejne reformy.
Już dzisiaj wiemy, bo mówi o tym pan premier, że będzie to albo koniec września, albo początek października. Będą to zmiany nie tylko na stanowisku ministerialnym, bo nie jest to istota tych zmian, ale zmiany strukturalne, takie, które mają usprawnić funkcjonowanie administracji państwowej, obniżyć koszty utrzymania też tej administracji i znieść tą silosowatość, czyli tą czasami niemożność, która wynikała z takich trochę zawężonych kompetencji poszczególnych resortów. No, jestem też ciekawa, jakiego rodzaju resorty zostaną połączone. Na razie żadnych szczegółów na ten temat nie znamy. W wielu krajach takie systemy mają zastosowanie. Podchodzę do tego z dużym zainteresowaniem, ale też z pewną ostrożnością. Na pewno będą to zmiany, które mają poprawić jakość funkcjonowania rządu. No, jednak musimy pamiętać, że na dwóch istotnych miejscach, w dwóch ważnych resortach, Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Spraw Zagranicznych, już dokonały się zmiany na stanowiskach ministrów. Nie powiem, że to były zmiany takie spodziewane, bo raczej te osoby, które zostały powołane, tak, czyli nominacje zostaną wręczone, no to są osoby, które na giełdzie nazwisk ministerialnych pojawiły się stosunkowo późno, ale to są bardzo interesujące, bardzo ciekawe i obiecujące te zmiany. Co z całą resztą? Poczekajmy, to wyłączna kompetencja premiera Mateusza Morawieckiego, więc musimy jeszcze te ostatnie dni wakacji spokojnie też przeczekać, albo być może do początku października, bo jednak takie zmiany, jeżeli chodzi o resorty, łączenie tych resortów bądź przenoszenie części pewnych kompetencji z jednego resortu do drugiego, wymaga no, przygotowania regulacji też ustawowych, czy ustawy o działach, czy zmian takich regulacyjnych, to nie jest tylko zmiana personalna, bo to nie jest istota tych wszystkich zmian, do tego jeszcze renegocjacje naszych koalicjantów, myślę tu o Solidarnej Polsce i Jarosławie Gowinie, bo przecież to było też ujęte umową koalicyjną.
Rząd przyjął w czwartek projekt nowelizacji budżetu w tym roku. Wiemy już, że deficyt może wynieść blisko 110 miliardów złotych. Jak dobrze wszyscy wiemy, deficytu miało nie być w tym roku. Czyli tyle nas będzie kosztował w 2020 roku prawdopodobnie koronawirus w Polsce. 110 miliardów złotych.
No, panie redaktorze, tyle wyniesie deficyt, bo ten budżet bezdeficytowy czy inny ten budżet był konstruowany w oparciu o zupełnie inne wskaźniki makroekonomiczne, a ta sytuacja jest oczywiście związana z pandemią. Można sobie zadać pytanie, czy ten deficyt jest mały czy duży, ale gdyby nie było takich natychmiastowych działań ze strony rządu i reakcji przeciwdziałania skutkom koronawirusa, być może dzisiaj bezrobocie nie wynosiłoby 6,1, tylko mielibyśmy miliony Polaków na bezrobociu, spadające czy pikujące w dół, jak w wielu innych krajach Unii Europejskiej, wzrost gospodarczy i długofalowe konsekwencje. Należało absolutnie wszystko zrobić, żeby tego nie było. I te 100 miliardów złotych, które stanowią dzisiaj ten deficyt, warte było tego, bo Polska no jednak w tych gospodarczych wskaźnikach plasuje się w czołówce Europy, jeżeli chodzi o odbicie się, zmianę tych wskaźników makroekonomicznych, sytuację na rynku pracy. To pokazuje skuteczność działań tych kilku już tarcz, bo przecież kolejne są też wprowadzane. Nie mamy takiej zapaści, nie mamy tak trudnej sytuacji gospodarczej, jak inne kraje.
Teraz coś z naszego regionalnego podwórka. Zarząd województwa lubuskiego nie uzyskał absolutorium z wykonania budżetu za miniony rok. Zagłosowało 15 radnych, przeciw było 11, a 4 radnych wstrzymało się od głosu. To tak statystycznie wymagana większość wynosiła 16 głosów i oznacza to, że automatycznie pojawi się wniosek o odwołanie zarządu województwa. Zaskoczona pani takim obrotem sprawy?
No przyznam, że nie. To niezadowolenie narastało od dłuższego czasu i słyszeliśmy o tym, że to zmierza do pewnych zmian. Moim zdaniem tą polityczną sytuację w samorządzie w Sejmiku Lubuskim trzeba po prostu zresetować. Potrzebne są zmiany. Mamy też nową sytuację, tak jak tu mówiłam, ta nowa sytuacja gospodarcza, nowa sytuacja po pandemii jest również w województwie lubuskim. To są nowe wyzwania, nowe wieloletnie ramy finansowe. Chciałbym się, żeby nastąpiło tu pewne odświeżenie, bo uważam, że takie długoletnie sprawowanie też funkcji marszałka doprowadza do pewnego zmęczenia materiału, pewnego marazmu, samozadowolenia. Jeszcze przy tym wchodzenie w pewne awantury polityczne nie służy dobremu zarządzaniu województwa i moim zdaniem ten obecny układ sił w sejmiku wypalił się już i powinna tu nastąpić zmiana, ale póki co to są ciągle też wewnętrzne rozgrywki w tym układzie sił w sejmiku. My jesteśmy otwarci i gotowi do prowadzenia różnych rozmów, ale myślę, że nawet to, co się wydarzyło z nieudzielaniem absolutorium, stanowi poważną przestrogę dla tych, którym się wydawało, że mogą w tym samozadowoleniu tkwić przez cały czas.
Jest też tutaj no, inny scenariusz brany pod uwagę, taki, że no, większość w sejmiku koalicja nie ma, ale jednocześnie nie ma też tej większości, która jest potrzebna do no, odwołania zarządu i zarząd rządzi dalej w sejmiku bez większości.
No ale proszę pamiętać o tym, że to jest stan na dany moment. Jeżeli będzie dalej taka arogancja i ten styl, który przestał już wszystkim odpowiadać, to przegrupowanie sił może dokonać się bardzo szybko. Chcę też powiedzieć, że nie jest to tylko niezadowolenie ze strony opozycji, klubu Prawa i Sprawiedliwości. ale ono jest również wewnątrz Koalicji Obywatelskiej, chociaż może jest, czy koalicji, chociaż może jak to z kłótniami w rodzinach, no, są skrywane i trochę zamiatane pod dywan. Sytuacja jest dynamiczna. Tak poważnego sygnału i takiego sukcesu jakby takiej poważnej przestrogi do tej pory po prostu nie było. Pamiętajmy, że powstał nowy klub, że ludzie odchodzą też z tego układu koalicyjnego czy z Koalicji Obywatelskiej. No więc rodzą się takie nowe, niezależne też siły polityczne. To może nastąpić zmiana i myślę, że absolutnie też z korzyścią dla województwa.
Rozmawiamy w tej chwili na linii Gorzów-Bruksela. Rozumiem, że Parlament Europejski wraca do pracy po wakacyjnej przerwie.
Oczywiście, to już trzeba powiedzieć, że najwyższa pora i zgodnie z kalendarzem prac od poniedziałku już zaczęliśmy pracę po przerwie wakacyjnej. Muszę powiedzieć, że zostałam zaskoczona w Brukseli tym, że te rygory związane z pandemią są tak widoczne na brukselskich ulicach. Mamy też pewne inne ograniczenia związane z możliwością obecności, bo loty są też niewykluczone, że Belgia będzie na liście tych zakazanych kierunków. Nie wiadomo, czy odbędzie się posiedzenie w Strasburgu, bo ono jest przewidziane. No ale moim zdaniem ta praca, jednak taka zdalna telepraca, teleworking powoduje pewne ograniczenia i chciałoby się, żeby ta praca odbyła się w pełnej już takiej formie z wykorzystaniem wszystkich możliwości, bo czekają nas sprawy wieloletniego unijnego budżetu, ważne rzeczy, ważne wydarzenia, to co się dzieje też na Białorusi. To wszystko usprawnia może czasami ten zdalny tryb, tą komunikację, ale są rzeczy legislacyjne, takie prawne, które wymagają takiej mozolnej pracy i trzeba tą pracę po prostu prowadzić. Nie można odkładać jej na potem.
Dziękuję, to tyle. Elżbieta Rafalska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, była porannym gościem w Radiu Gorzów.
Pozdrawiam z deszczowej Belgii.